Dobry wieczór, Wojciech Suleciński. Witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Dziś chciałbym, żebyśmy wrócili do morskiej historii, ale widzianej przez pryzmat pewnego też i socjologicznego zjawiska, jakim były transatlantyki, a właściwie ta żegluga transoceaniczna, która dziś pewnie się trochę bardziej kojarzy z emigracją czy imigracją, gdy tymczasem w międzywojniu miała kilka innych jeszcze aspektów. Była też takim ważnym aspektem prestiżowym. Znaczy polskie transatlantyki, szczególnie te zbudowane pod koniec lat 30., były takim symbolem odrodzenia się Polski jako potężnego europejskiego państwa. Moim dzisiejszym gościem jest Aleksander Gosk, zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, ale też specjalista od takich rzeczy, które dotyczą cywilnej żeglugi, choć nasze transatlantyki miały też wojenne epizody, a nawet przez chwilę niektóre nosiły, że tak powiem, przydomek ORP. Więc zacznijmy od tego, od czego to się zaczęło, bo to się zaczyna, jak rozumiem, od takich emigracyjnych statków. Te trzy pierwsze polskie transatlantyki to jednak jest takie, bym powiedział, tło tego, co się działo chyba jeszcze bardziej pod koniec XIX niż w latach XX, czyli tej masowej emigracji do Stanów Zjednoczonych i potem także do Ameryki Południowej.
Dobrze, to na początku dzień dobry powiem.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, tak, to prawda. To wszystko zaczęło się, jeśli idzie o tę taką regularną komunikację pod polską banderą przez Atlantyk, to istotnie to był ten motyw emigracyjny, bo polityka emigracyjna to jeden z ważnych jak gdyby elementów polskiej polityki i wewnętrznej, i zagranicznej. Bo jak wiadomo, Polska po scaleniu trzech zaborów cierpiała na nadmiar, no to może głupio powiedziane, ale w każdym razie nadmiar rąk do pracy, o tak bym powiedział. Mieliśmy nadwyżki, szczególnie na wsi, szczególnie w rejonach galicyjskich, gdzie bieda była nieprawdopodobna, biedne państwo nie było w stanie jak gdyby zapewnić dostatniego bytu wielu swoim obywatelom. W związku z tym ten ruch emigracyjny, szczególnie, że to była tendencja ogólnoeuropejska, szukanie lepszego życia w nowym świecie, czyli głównie w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, ale i w Ameryce Południowej. No w związku z tym emigracja została wpisana jak gdyby w politykę II Rzeczypospolitej.
No dobrze, ale to jak patrzymy na te pierwsze statki, to one też zresztą pokazują pewną historię, dlatego że Pułaski, Kościuszko i Polonia to są transatlantyki, które miały być statkami Imperium Carów.
No tak, tutaj wątki łączące Imperium Carów z Danią, co ciekawe, bo jedna z księżniczek duńskich stała się carową w którymś momencie, Maria Teodorowna. I ona, będąc carycą wdową już, postanowiła lepiej spożytkować klejnoty, którymi dysponowała, aby zakupić właśnie flotę czterech wówczas takich transatlantyków, które miały obsługiwać linię do Ameryki. No do Ameryki najogólniej rzecz biorąc, i w ten sposób pojawiły się statki o dźwięcznych nazwach Car, Caryca, Kursk. Czwarta nazwa uciekła mi z głowy, ale w każdym razie one istotnie pod banderą Imperium jeszcze Carów pływały. Natomiast ponieważ księżniczka była duńska i kapitał duński był zaangażowany w to przedsięwzięcie, one by miały takie korzenie dwupaństwowe, że tak powiem. No i do momentu, kiedy dynastia Romanowów się rozpadła, kiedy ta Rosja stała się Rosją sowiecką, no już nie będziemy w te meandry historii wnikać, one wróciły jak gdyby do Duńczyków i jak gdyby spod duńskiej bandery przeszły na początku lat 30. pod banderę polską, właśnie pod banderę, która szukała dla siebie środków transportu dla tych rzesz emigracyjnych.
No dobrze, one są też ciekawe, dlatego że to były, nam się kojarzą z taką epoką trochę, bym powiedział, XIX-wieczną, ale to były statki stosunkowo nowe, bo one powstały w latach nastych, czyli tuż przed pierwszą wojną światową. No i właśnie, mówiąc najkrócej, przez długi czas wypełniały tę rolę emigracyjną. Zresztą, jeśli byśmy powiedzieli na to skojarzenie z transatlantycznym, albo nawet dzisiaj wielkich statków kruzerów, no to one były relatywnie niewielkimi jednostkami zachowującymi obie cechy, czyli zarówno statków pasażerskich, jak i częściowo towarowych.
No tak, z tym, że one były, ponieważ sięgając do rodowodu tych jednostek, one były wyspecjalizowane w eksploatacji na trasach dosyć specyficznych, mianowicie z Morza Bałtyckiego, a więc nie mogły być ani za duże. One miały być zoptymalizowane do tej żeglugi z płytkiego Bałtyku stosunkowo przez cieśniny duńskie aż do Ameryki, więc w tym względzie jak gdyby tutaj kalkulacja była tego rodzaju. Natomiast biorąc pod uwagę dzisiejsze standardy i pojemność tych jednostek, w sensie ile ludzi mogły zabrać, no to są rzeczy szokujące, bo to były nawet ponad 1000 osób na takim niewielkim statku.
130-metrowym mniej więcej.
No tak, w warunkach jednak spartański to jest delikatnie powiedziane, bo to były tak naprawdę między pokłady...
Znaczy wszyscy pamiętamy pewnie tę scenę z klasowości z filmu Titanic, no to powiedziałbym jeszcze trochę podkręćmy i wtedy my zobaczymy, jak to wyglądało realnie.
No i tak realnie ta żegluga na tej trasie północnoamerykańskiej i południowoamerykańskiej zresztą też wyglądała, bo weźmy pod uwagę, że ten boom emigracyjny, to jeśli chodzi o Europę i nasz region, to jest schyłek, druga połowa, taka mocno zaawansowana XIX wieku. Do I wojny światowej to jest ten okres, kiedy to naprawdę to był ciąg komunikacyjny w jedną stronę.
Tym bardziej, że mamy, na to wpisuje się też kwestia wygnania z centralnych guberni Żydów rosyjskich i też tej masowej emigracji. I to jest emigracja, która kojarzy się raczej z Hamburgiem niż jeszcze z polskimi portami, czyli Gdańskiem, a potem zbudowaną Gdynią.
No jeśli chodzi o emigrację z ziem polskich, bo przecież nie było Polski jako podmiotu państwowego, to były dwa kierunki. To było właśnie Hamburg i to był Triest, bo tam również przez Adriatyk z południowych regionów, z Galicji głównie, ci, no właśnie nasi, no Polacy najogólniej rzecz biorąc, emigrowali właśnie do Ameryki. Stąd ten ruch, aby kontynuować, co przyświecało II Rzeczpospolitej chcącej budować i kanalizować jak gdyby ten ruch emigracyjny. Bo po pierwsze, to był w jakimś sensie interes, miał być. Po drugie, oni chcieli jednak ucywilizować, ci nasi włodarze tamtych czasów, żeglugowcy, ale również sternicy nawy państwowej, chcieli ucywilizować ten ruch, bo wiadomo było, że działy się tam rzeczy straszne, jeśli chodzi o wykorzystywanie tych biedaków, którzy wyprzedawali się, zastawiali z rodziny. Jedna osoba była wyposażana, że tak powiem, aby móc kupić ten bilet. Często traciła wszystko i nie zyskiwała nawet miejsca na statku, albo w jakichś skandalicznych warunkach koczowała w portach, z których miała do tego lepsze świata się udać. I w związku z tym, kiedy już okrzepła ta nasza państwowość, kiedy Gdynia powstała, kiedy pomyślano sobie, że dlaczego Gdańsk, bo Gdańsk również przejął tę rolę portu wywozowego tego ludzkiego towaru, to żeby skierować ten ruch emigracyjny przez polski port przy użyciu polskich statków, których nie było, i tutaj dochodzimy właśnie do tych trzech klejnotów księżnej Dagmary. Notabene, to jest za Borchardem powiedziane, bo to on tak poetycko nazwał te trzy statki, zresztą które były mu doskonale znane, bo pływał na nich.
No dobrze, ale to w takim razie, to jest, jak rozumiem, ten pierwszy etap. I potem w miarę jak rozwoju lat 30. zmienia się zarówno charakter tych polskich powiązań z Nowym Światem, jak rozumiem też pojawiają się zupełnie nowe ambicje. Mówię już o planach budowy nowych transatlantyków, tych czterech jednostek, które wejdą do eksploatacji tuż przed II wojną światową.
Ja bym jeszcze wrócił do tych klejnotów księżnej Dagmary z tego względu, że żeby uzmysłowić na przykład ludziom odwiedzającym Gdynię, że ta infrastruktura, która pod te statki zaczęła być budowana, ona istnieje do dzisiaj. Bo dworzec morski to było przedsięwzięcie, które miało być tym punktem pożegnania ze starym krajem. I to tam stamtąd miały wypływać te rzesze emigracyjne. Zbudowano bardzo nowoczesny etap emigracyjny, czyli taki ośrodek emigracyjny, gdzie te tysiące ludzi chcących wybrać się na emigrację miały być przygotowywane do tej ważnej życiowej decyzji. Zdajmy sobie sprawę, że tam lądowali ludzie, którzy nie znali, no już nie mówię o wodzie bieżącej, czy o elektryczności. Oni byli nieprzystosowani do żadnego życia, w związku z tym w tym etapie emigracyjnym, który tak jak Gdynia wówczas bardzo nowoczesne miasto, tak i on również to był europejski poziom, jeśli chodzi zarówno o architekturę, jak i wyposażenie, o te pralnie, o nawet kaplice tam były, także wszystkie nacje miały zapewnione godziwe warunki. Zbudowano specjalną bocznicę kolejową z etapu emigracyjnego, którego zabudowania są do dzisiaj, jak gdyby zachowały się, natomiast no, wejść tam nie można, bo tam jest jednostka rakietowa najzwyczajniej w świecie, ale ta cała infrastruktura jest obecna jeszcze w Gdyni. No i w ten sposób jak gdyby budowano cały ten system. I chciałbym jeszcze dodać, że Druga Rzeczpospolita nieco się spóźniła, bo ten początek lat 30. to był okres, kiedy ta cała fala emigracyjna siadła niesamowicie.
A nawet się odwraca.
Nawet się odwraca, ponieważ no, Stany Zjednoczone wprowadziły ścisłe limity i następował wyścig, aby zdążyć jeszcze. To był...
Lata 20. początek tych limitów i potem 29. rok, kryzys i właściwie ten kryzys wpierw dotyczy Stanów Zjednoczonych i mówiąc najkrócej staje się takim elementem, który prowadzi nawet do sytuacji, w której ludzie ze Stanów Zjednoczonych wracają do starych krajów.
No tak, i to spowodowało, że tak naprawdę Duńczycy władowali nam statki po bardzo korzystnej cenie. Oni zrobili dobry interes. Myśmy dostali statki, flotę trzech statków kupione za niemałe pieniądze, które zaczęły generować straty. No bo właśnie ten ruch emigracyjny, dla którego były przystosowane, jak gdyby siadł. I w związku z tym no, ten początkowy okres był bardzo trudny. Powstało specjalne towarzystwo, Państwowe Towarzystwo PTTO, no chcielibyśmy, to jest późniejszy GAL i w dalszej perspektywie Polskie Linie Oceaniczne. No i nawet obwiniano twórców tego zakupu, między innymi Juliana Rumla, takiego wybitnego żeglugowca, o to, że wpędził państwo w duże kłopoty finansowe, jeśli chodzi o akurat tę linię. Także tutaj łatwo nie było na początku.
To prawda, ale też trochę wrócę do naszych wcześniejszych rozmów, bo kiedyś rozmawialiśmy właśnie i o Borcharcie, i o jakby polskim szkolnictwie morskim, to też ważnym aspektem jest to, że to są statki, na których no właśnie tę szkołę marynarską przechodzą polscy oficerowie marynarki handlowej, jak i polskie załogi. To jest też jakiś początek tego wszystkiego, co się będzie działo.
Co ciekawe, absolwenci Tczewa, który wyprzedził tą naszą żeglugę transatlantycką, absolwenci Tczewa na tych statkach przechodzili praktyki jeszcze pod duńską banderą, kiedy one były pod tymi starymi nazwami, notabene Estonia, Lituania, ponieważ Duńczycy również eksploatowali je w ruchu emigranckim i zwróciłbym uwagę, że nazwy ich są nieprzypadkowe, zarówno w duńskiej flocie, jak i w polskiej. To jest Kościuszko, no wiadomo, Płaski, wiadomo, no i Polonia, wiadomo. Aby oswoić ludzi i jak gdyby był to taki element marketingowy.
No
również.
Dobrze, no ale to ten element marketingowy będzie rósł w momencie, kiedy zapadnie decyzja, żeby to nie tylko kontynuować, ale trochę przeprofilować, bo gdy mówimy o zamówieniu tych kolejnych transatlantyków, no to one są już trochę czymś innym. One przypominają o tym, co zdarzyło się szczególnie w latach właśnie 30. w całej Europie, czyli mówiąc najkrócej, no oprócz tej klasy emigranckiej, która jeszcze wciąż na tych statkach funkcjonuje, transatlantyki stają się taką wizytówką państw. No, przypomnijmy Normandii, która będzie takim szczytem takiej francuskiej propagandy, jeśli chodzi o żeglugę, ale jeśli chodzi także o Wielką Brytanię, to ona też jakby wraca do tej tradycji i to już nie jest tylko spór na temat tego, kto szybciej płynie z Europy do Stanów Zjednoczonych, ale kto eleganciej płynie z tej, na tych liniach. To zaczyna odgrywać zupełnie inną rolę, tym bardziej, że ta żegluga zaczyna skupiać już nie tylko właśnie nawet w warunkach polskich emigrantów, ale czasami już tych, którzy się czegoś dorobili w Stanach Zjednoczonych, którzy żeglują na tej trasie, żeby mówiąc najkrócej odwiedzić stary kraj i potem wrócić do Ameryki, ale także pojawia się już coś, co byśmy powiedzieli, taka w miarę luksusowa żegluga transoceaniczna. No.
Przepraszam bardzo. Oczywiście ja bym to porównał, odnosząc się do dzisiejszych czasów, do rywalizacji linii lotniczych na trasach różnych, globalnych w tej chwili, bo tak naprawdę mówiłeś o tym, że nie tylko emigracja, chociaż ona zawsze była obecna w tym kalkulowaniu, planowaniu rejsów, ale i prędkość również. To była słynna rywalizacja o błękitną wstęgę Atlantyku, kiedy to linie żeglugowe tam... Cunard Line, czy White Star
choć
Line.
Ona rzeczywiście kojarzy się raczej z epoką Titanica, czy latami tuż przed pierwszą wojną światową. Wtedy rzeczywiście ta rywalizacja była ogromna. Ona zresztą też dotyczyła właśnie nowego mocarstwa morskiego, którym były Niemcy. Też warto o tym pamiętać.
Ale Bremen, taki tak. Zdobywca Błękitnej Stęgi, ale i w latach 30., bo Normandia, o której mówiłeś, to również Zdobywca Błękitnej Stęgi Atlantyku. To była rywalizacja francusko-brytyjska, Mauretania, piękne. W ogóle północny Atlantyk to było takie okno wystawowe światowej żeglugi. Tam w konstruowaniu tych statków, w ich budowie skupiały się najtęższe umysły tamtego czasu i to były tak naprawdę od strony architektonicznej i technicznej cuda techniki. Nasze statki ze względu na rangę naszego kraju, na jego wielkość i potencjał nie mogły rywalizować ani prędkością, ani wielkością z tymi wielkimi, ale nadrabiały to elegancją właśnie, nadrabiały to tym spięciem poprzez pomost starego i nowego kraju, czyli ten sentyment dla biało-czerwonej bandery zawsze był obecny aż do końca tej żeglugi. Bo należy tutaj, wyprzedzając nieco czas, należy powiedzieć, że Batory, jeden z tych naszych nowych transatlantyków, to był statek, który jako ostatni zszedł z tego północnego Atlantyku. Bo oczywiście samolot stopniowo wypierał tę komunikację morską, natomiast to jeszcze dziesięciolecia.
W takim razie wróćmy jeszcze do tych czasów Galu, czyli właśnie tego momentu, kiedy z tych trzech pierwszych transatlantyków zaczynamy przechodzić na te cztery nowo zbudowane jednostki. To nagle uczyniło nas paradoksalnie pewną, nie powiem potęgą, ale bym powiedział krajem wyraźnie mającym flotę transatlantyków, bo nagle zyskujemy przez chwilę 7, a potem 6, bo Polonia zostaje wycofana z żeglugi, ale tak naprawdę tych 6 statków w 1939 roku funkcjonuje. Zmieniają się też trochę kierunki, bo na przykład część z tych statków zostaje wprzęgnięta z kolei w emigrację do Palestyny, Żydów, głównie z Polski. Znowu właśnie pojawiają się te porty włoskie, które stanowią jako pomost jakby do tego, żeby pływać właśnie na tej linii śródziemnomorskiej.
No tak. Trzeba pamiętać, że na przykład Gal miał własną keję na Manhattanie w Nowym Jorku, tam w tym najbardziej prestiżowym miejscu, gdzie nasze transatlantyki stawały obok tych gigantów światowej żeglugi i ta keja przez długie lata była eksploatowana, aż do praktycznie lat 50. XX wieku była eksploatowana i była polską keją. Dlaczego zniknęła? No to za chwilę pewnie powiemy o tym. Natomiast Polska... No trzeba brać pod uwagę, że mając tak liczną diasporę, tak liczną emigrację za oceanem, no to było logiczne, że przy starzejących się trzech statkach trzeba zapewnić tym ludziom komunikację w obie strony już wówczas. Ale trzeba pamiętać, że z polskich statków korzystali nie tylko Polacy. To była również linia komunikacyjna, która konkurowała ceną, tą gościnnością, a przede wszystkim, wracając do budowy, Batory i Piłsudski, bo tak się nazywały te reprezentacyjne nasze transatlantyki, one skupiały w sobie, były taką emanacją polskości, już pomijam nazwy, bo Piłsudski, Batory, ale w wystroju tych statków brali udział najwybitniejsi polscy artyści.
To przy okazji, kiedy mówiliśmy Normandii, to był właśnie dokładnie ten moment. Znaczy, to jest taki moment, w którym architektura statków zaczyna nabierać wyraźnie tych cech narodowych. Znaczy, chodzi o to, żeby już nie było tylko tak, że jest to wystawny pałac, tak jak było pod koniec XIX i na początku XX wieku, ale pojawia się ambicja, żeby to była często nowa, nowoczesna sztuka i jeszcze w dodatku, żeby to była właśnie wizytówka narodowej, nowoczesnej sztuki.
Tak, tak. Ja jeszcze taka mała dygresja a propos tych pamiątek po tych naszych transatlantykach. Wszystkich, którzy znajdą się w moim rodzinnym mieście w Sopocie, zachęcam do podejścia do kościoła Świętego Jerzego przy Monte Cassino u góry, bo tam w bocznej nawie znajduje się ołtarz, którego centralną częścią zajmuje Matka Boska z kaplicy właśnie na Batorym. Warto o tym pamiętać, patrząc w tę złotą figurę, że ona tam cały czas jest i że ona dziesiątki razy, jeśli nie setki, przekraczała Atlantyk, pływała w czasie wojny z naszymi żołnierzami. Także szereg takich artefaktów związanych z tą żeglugą jest. No niestety wiele zostało w Wielkiej Brytanii, bo gdy wybuchła wojna, te statki tam zostały przystosowane do tych funkcji transportowców wojska, co się równało z demontażem znacznej części dzieł sztuki, jak również tego pasażerskiego wyposażenia.
No dobrze, ale to jeszcze powiedzmy, jak one powstawały, bo to też ciekawe. Niestety nie były budowane w Polsce, bo to nie były czasy, kiedy warsztaty, a potem Stocznia Gdyńska były w stanie zbudować takie jednostki. Były ciekawie budowane, dlatego że ważnym elementem tego budowania było to, żeby móc na nie zapłacić eksportem polskiego węgla.
No i tak to się działo. Spłacaliśmy je zresztą grubo po wybuchu wojny, bo Batorys Piłsudski to są lata 35-36, wtedy kiedy w Monfalcone były budowane te statki. One są dumą i były dumą jak gdyby Polski w ogóle, naszej bandery również. Natomiast trzeba zdać sobie sprawę, że Piłsudski szczególnie w tych pierwszych rejsach przeszedł ostrą szkołę na Atlantyku, bo okazało się, że tak jakkolwiek linie i architektura tych statków była świetna, to na Atlantyku mocno dostał skórę i trzeba było pewne rzeczy przeprojektowywać, nie mówiąc o tym, że no w pierwszym czy w drugim bodajże rejsie na Atlantyku no sterówka straciła okna, statek się mocno kołysał, także one były wymagające.
Czyli mimo tego, że Włosi jakby mieli doświadczenia transatlantyckie, to raczej zbudowali statek na Morze Śródziemne.
No jakoś tak wyszło.
No dobrze, a dwie pozostałe jednostki, czyli Sobieski i Chrobry, no to z kolei jesteśmy w Anglii i jesteśmy znowu w Danii.
No tak, bo to był taki osobny jak gdyby projekt związany z wielką diasporą polską, głównie chłopskiego autoramentu w Ameryce Południowej. Argentyna, Brazylia, to tam od schyłku XIX wieku emigrowali chłopi z ziem polskich. No i w związku z tym utrzymanie tej komunikacji wymagało nowoczesnych jednostek i w taki sposób zostały zbudowane te statki, które no były jak gdyby klasę niżej od Batorego i Piłsudskiego, były przede wszystkim mniejsze i one wyraźnie były nastawione na to łączenie funkcji pasażersko-towarowej. Były jak gdyby dedykowane, jak to się ładnie mówi, na tamtą linię, na południową Amerykę. To już był tak naprawdę schyłek II Rzeczpospolitej, wolnej Polski, bo one weszły, Sobieski i Chrobry, tuż przed wojną.
No dobrze, no i teraz wybucha wojna. Zaczęliśmy już mówić o tym, że statki są przystosowane do tej nowej brytyjskiej, a potem alianckiej żeglugi wojennej, stają się zróżnicowane w tym swoim losie, ale mówiąc najkrócej, przechodzą na tę wojenną banderę. Bardzo dramatycznie zaczyna się ta historia w tym sensie, że Piłsudski jest jedną z pierwszych ofiar tej drugiej wojny światowej.
No i ginie na nim Mamert Stankiewicz, ikoniczny, znaczy kapitan Borcharda, ale dodam, w jaki sposób to się stało, że on się znalazł na Piłsudskim wówczas, bo w momencie, kiedy wybuchła wojna, Polonia już była sprzedana, Kościuszko i Pułaski stały na sznurku w Gdyni i czekały na kupca, bo one miały być sprzedane jako już nieprzydatne dla polskiej bandery. I w sytuacji tego narastającego kryzysu politycznego nastąpiła nagła mobilizacja tych statków. I z urlopu wezwany został Mamert Stankiewicz, aby dobrał sobie szkieletową załogę na jeden z tych statków. I one zostały w ostatniej chwili wyprowadzone z Bałtyku i dotarły do Wielkiej Brytanii. I nawet jest u Borcharda, no polskiego Konrada. Konrad też był Polakiem. No. W każdym razie taki moment, w którym on mustruje na Piłsudskiego ze strachem i mówi, kto jest kapitanem? Stankiewicz. I on się przeraził, bo miał sen, że Mamert Stankiewicz ginie. Który? Bo było trzech braci, tak, Stankiewiczów i mówią mu Jan. I tutaj odetchnął, ale nie do końca ten oddech był uzasadniony, bowiem wkrótce bracia się wymienili. Mamert wyprowadzał starego do Wielkiej Brytanii i zmienił swojego brata Jana Stankiewicza na Piłsudskim. I w ten sposób Borchardt znalazł się na Piłsudskim. Borchardt notabene, który uciekał. No, był wówczas starszym oficerem na Darze Pomorza. To jest ta droga przez Szwecję po internowaniu statków do Wielkiej Brytanii, gdzie dostał przydział właśnie na Piłsudskiego. No a Mamert Stankiewicz przesiadł się ze starego transatlantyka na nowy. No i zginął. Także taki był los. Listopad 39, już po przebudowie, w szarym kamuflażu Piłsudski wchodzi na minę, czy jest torpedowany, tego do dzisiaj tak na 100% nie wiemy. No i to jest ta pierwsza, jak mówią, największa strata naszej floty w czasie II wojny światowej, naszej floty handlowej.
No dobrze, to tutaj mamy do czynienia z pewnymi dramatycznymi okolicznościami. Też zresztą odnoszę wrażenie, że większość ludzi patrzy na książkę, znaczy kapitan, na te pogodne anegdoty, ale to jest też historia dramatyczna. przypomnijmy, że sam Borchardt ma kolejny epizod, czyli z kolei znajduje się na Chrobrym.
No to człowiek niezatapialny. To jest co ciekawe. To był kapitan żeglugi wielkiej, który nigdy nie dowodził żadnym statkiem. Bo zawsze było tak, że jego starsi koledzy albo przyjaciele byli kapitanami, a on był dobierany jako starszy oficer. Był zresztą świetny w tej roli. Pewnie doczekałby się kapitaństwa, ale tak, tonął na Piłsudskim. Potem przeszedł,
palił się na Chrobrym.
Potem przeszedł na Chrobrego, inwazja, walka o Norwegię, palił się na Chrobrym. Tam doznał takiej kontuzji, która wyeliminowała go tak naprawdę ze służby liniowej. Pracował w administracji żeglugowej, a potem również w szkolnictwie morskim, no tak najogólniej rzecz biorąc. Także to były 39 Piłsudski, 40 maj 40 roku Chrobry. Notabene taka ciekawostka mówiąca o meandrach historii Europy. Zatopił Chrobrego pilot Luftwaffe o nazwisku Kowalewski. Także trzeba zdać sobie sprawę, że te przenikające się kultury w naszym regionie to nie jest nic dziwnego.
To prawda, to prawda. No ale wróćmy w takim razie do tych losów polskich transatlantyków, no bo tracimy na początku wojny dwie jednostki, ale już właściwie w tej frontowej służbie. Dwa pozostałe będą właściwie weteranami różnego rodzaju operacji desantowych i inwazji, które będą przeprowadzali alianci podczas całej II wojny światowej. Także tutaj będziemy, jakby to powiedzieć, mieli no, ten wojenny epizod, bo i Batory, i Sobieski są tymi jednostkami, które odegrają w tej historii ogromną rolę.
No tak, one są nowoczesnymi statkami, w związku z tym są łakomym kąskiem dla nie tyle Royal Navy, ale dla całego polityki transportowej Zjednoczonego Królestwa. One jako szybkie, nowoczesne jednostki, przebudowane do, no znowu do takiej roli masowych środków transportowych, bo to i uciekinierzy, ewakuowani ludzie, ale również w późniejszym okresie kontyngenty amerykańskiej piechoty, która na statkach dociera do Europy, one bardzo pracowicie były wykorzystywane we wszystkich większych operacjach desantowych, inwazyjnych, ewakuacyjnych, od Dunkierki poczynając w czasie tego konfliktu. Tutaj wspomniałeś już, w jaki sposób wykorzystywane były te stare. No, trzeba powiedzieć, że Kościuszko po dotarciu do Wielkiej Brytanii, kiedy okazało się, że dla żeglugi takiej handlowej jest zbędny, został przejęty przez kierownictwo marynarki wojennej, przemianowany na ORP Gdynia, czyli miał ten epizod i odegrał tutaj znaczną rolę, bo nie mieliśmy bazy wówczas jako marynarka wojenna i na Kościuszce, czyli ORP Gdyni, znalazły się szkoły, administracja marynarki wojennej. On pełnił tym początkowym
okresie. Był też zresztą jakby takim największym punktem odniesienia, jeśli chodzi o to polskie terytorium Wielkiej Brytanii.
No tak. To ciekawe, on bardzo długo, on potem jeszcze walczył z Japonią, bo został przetranslokowany na Ocean Indyjski i tam pracował na rzecz wysiłku zbrojnego aliantów.
No dobrze, ale czy jak patrzymy znowu na tę historię wojenną, no to jest właśnie ta, no tu przed sobą mam tą książkę Pertka, druga mała flota. To te transatlantyki są jakby kluczem paradoksalnie do opowieści o udziale polskiej marynarki handlowej w II wojnie światowej, bo to one odegrały tak najbardziej spektakularną rolę w tej całej historii.
No tak, tutaj warto powiedzieć nie tylko o transatlantyka, w ogóle o całej polskiej marynarce handlowej, która została zmobilizowana i pracowała na rzecz właśnie, na rzecz alianckiego wysiłku zbrojnego. No a te jako najbardziej okazałe były wykorzystywane jako żelazne transportowce w tych dużych operacjach.
A jak żeśmy sobie dali, mówiąc najkrócej, radę z ich załogami? Bo to też jest to pytanie, które było przed wieloma flotami handlowymi, dlatego że jakaś część marynarzy trafiała do floty wojennej, gdy tymczasem było to pytanie, kim obsadzić, jak wyszkolić, jak przygotować załogi statków handlowych, a jeszcze w dodatku znaleźć takich, którzy gotowi są ryzykować, bo przypomnijmy, że konwoje to była niezwykle ryzykowna służba.
No to też nie było łatwo. Trzeba było im zapłacić tak naprawdę. To nie byli żołnierze, mimo że te statki były zmobilizowane, a więc trzeba było... Batory zaczął w Nowym Jorku od strajku załogi, kiedy okazało się, że wybuchła wojna. W ogóle miał bardzo barwnego, również borchardowskiego kapitana Eustazego Borkowskiego, który w Nowym Jorku twierdził, że będzie topił uboty i w ogóle cuda na kiju, że on właśnie rusza do wojny z Hitlerem. Także armator musiał go zdjąć z tego stanowiska, ponieważ
załoga niespecjalnie podzielała ten pogląd.
No tak, i w prasie pojawiały się artykuły, które trochę wyglądały na groźno śmieszne. Tak? I tu tutaj właśnie pojawiły się te motywy, bo z jakiej racji my tutaj nie najmowaliśmy się do walki z Hitlerem. My jesteśmy stewardami, my jesteśmy załogą hotelową, czy maszynową, czy pokładową, ale jednak do zupełnie innego rodzaju służby. A więc tutaj i związki zawodowe działały mocno. Także to nie było tak, że wszyscy marynarze brali biało-czerwoną banderę, flagę i szli na wojnę. Także tu ciągle ta administracja i przedsiębiorstwa armatorskie no, musiały zabiegać o to, aby nasze załogi no, nie schodziły ze statków. Zresztą później też dobierano, już akurat może nie na transatlantyki i nie tylko Polaków, także te załogi często były mieszane, a często, już nie mówię znowu o transatlantykach, a o statkach floty handlowej polskiej, chodziły na najtrudniejszych szlakach. Do Murmańska, przez północny Atlantyk, gdzie naprawdę... Jeśli dobrze pamiętam, 15 naszych statków jednak zakończyło na dnie służbę w służbie alianckiej.
No dobrze, ale to w takim razie wojna się kończy. No i dwa ocalałe, dość nowoczesne statki, czyli Batory i Sobieski, zaczynają wchodzić, jak rozumiem, w tę służbę powojenną, choć oczywiście tu mamy z kolei zamieszanie wynikające z faktu rząd emigracyjny, PRL, ludzie często mówię o marynarzach i oficerach podejmujących decyzję powrotu lub niepowrotu do kraju. Na początku wszystko wygląda, jakby te jednostki miały do Polski wrócić i normalnie pływać i służyć. Są na powrót przywracane do tej roli statków pasażerskich.
No i tak to było. I tak naprawdę stosunkowo szybko. Z marynarką wojenną było gorzej. Oficerowie nie chcieli wracać. Marynarze również często nie chcieli. Natomiast we flocie handlowej to nie było aż tak ostre. Natomiast przy zmianach politycznych i przy tych przepychankach związanych z kapitałem, z prawami własności, jeśli chodzi o Batorego, to tam również Duńczycy mieli swój udział. Także statki stosunkowo szybko wróciły. No Batory poszedł od razu do remontu. Notabene w czasie tego remontu przeżył groźny pożar. Kapitanem został Jan Świkliński. To też postać, która w tej historii transatlantyckiej jest wyjątkowa. Być może przyczyniła się również do późniejszych losów kapitana. W każdym razie ten pożar, no jakoś udało się go uratować, statek, ale to opóźniło jego powrót do służby. No i zaczęły pracować na rzecz nowej Polski, reżimu komunistycznego, tej Rzeczpospolitej, potem
PRL-u. Ale czy to był taki pomysł, że pierw miały służyć, nie wiem, repatriacji, a potem stać się jednak symbolem, że się nic nie zmieniło i że ta Polska jest znowu tym krajem, którym na przykład stać go na transatlantycką żeglugę?
Tu nawet chyba chodziło mniej o ambicje, a raczej o zyskanie wiarygodności, jeśli chodzi o tą nową Polskę, tak? Bo tu chodziło o to, żeby zjednać Polonię, żeby ściągnąć jak najwięcej ludzi stamtąd do kraju. Kraj był wyniszczony, w związku z tym ludzie z dolarami, no byliby na pewno mile widziani. Na początku statki zresztą były wykorzystywane do transferu aliantów na powrót, na przykład do Ameryki. Potem przeszły do Polski i tutaj również korpus armii Andersa tak naprawdę, mówiąc w dużym skrócie, wracała również na polskich statkach, kiedy to czy do Gdańska, czy już do Gdyni oni tutaj lądowali, bo jednak te tysiące polskich żołnierzy do Polski wróciły również na pokładach tych statków.
No dobrze, ale to w takim razie co się takiego zdarzyło, że dość niespodziewanie, jak rozumiem, sobie staje się Gruzją. Znaczy, mówiąc najkrócej, czy to był ten element naszej zależności od nowego wielkiego brata, od Rosji sowieckiej? Co to był za epizod?
Oczywiście, że tak, ponieważ no, statek był stosunkowo nowoczesny i na zasadzie my wam węgiel, wy nam banany. No nastąpił taki interes, że Sobierski został przejęty. Okazało się, że ten ruch przez Atlantyk czy między... Generalnie trzeba powiedzieć, że tak naprawdę wkrótce te granice zaczęły się zamykać. W związku z tym ta śluza, jaką była żegluga pasażerska, no była coraz węższa. W związku z tym wystarczył jedyny Batory, który do roku 51 bodajże no, kursował do tej starej Kei, o której wcześniej mówiłem, do Nowego Jorku. Ale tutaj pojawia się, no, po słynnej mowie Churchilla o żelaznej kurtynie, zaczyna się mocne polityczne zaostrzanie kursu.
No i pojawia się historia szpiegowska z Batorem.
Tak, no tam jest kwestia członka Kominternu, który przemyca się na pokładzie Batorego, cała zadyma z obu stron Atlantyku.
A pamiętajmy, że to jest historia Rosenbergów i historia szpiegów atomowych i Ameryka jakby żyje tego typu wiadomościami.
No i McCarthy, no cały ten schemat walki z komunizmem pojawia się również w przypadku, tutaj znowu wraca, Ćwikliński był właśnie kapitanem tego statku i jemu teczka na łbę zaczyna mu mocno puchnieć, bo jednak nie, według tych władz ówczesnych, nie zachował się dostatecznie pragmatycznie i ostro, nie wiem, nie rozstrzelał, nie aresztował, dał wydrzeć sobie zacnego komunistę w Wielkiej Brytanii, bo agenci Scotland Yardu zdjęli go z pokładu wówczas. Także tutaj było szereg takich momentów, które kapitanowi Ćwiklińskiemu ziemia zaczęła, czy też pokład zaczął się palić pod nogami. No i potem ta decyzja w 1953 roku, że na Bałtyk już nie wrócił i Polska już go nie oglądała. Zszedł po prostu ze statku, bojąc się represji, bojąc się UB, bojąc się, a mając przesłuchy z załogi, ponieważ był obstawiony agenturą na statku, ponieważ wiele stanowisk obsadzonych było ludźmi na dwóch etatach co najmniej.
No dobrze, ale potem po 1956 roku to jakby trochę wraca do normy. Znaczy trochę się okazuje, że ten pomysł na to okno wystawiennicze, którym jest jeszcze wciąż Batory, funkcjonuje. Pojawia się taki, bym powiedział, w latach 60., a potem 70. w ogóle obraz już będzie idylliczny. I to dotyczy zarówno starego Batorego, jak i potem Stefana Batorego, czyli tej nowej jednostki, która jakby wchodzi w to miejsce i jest tym ostatnim weteranem tego północnoatlantyckiego szlaku transatlantyckiego. Pojawia się wręcz nawet taki obraz, bym powiedział, popkulturowy, no, czyli mamy żonę dla Australijczyka, mamy potem Kochaj albo rzuć i mamy te transatlantyki jako taką scenografię idyllicznych opowieści, jak to Polacy podróżują przez Atlantyk.
Tak, z tym, że tutaj jeszcze bym wspomniał o jednym epizodzie, bo po tej historii z Eislerem, z tym wypchnięciem Polaków, polskich linii z Ameryki, Batory na krótko przechodzi na linię indyjsko-pakistańską, czyli na Daleki Wschód. Szukano dla niego zatrudnienia. To nie okazało się wielkim sukcesem komercyjnym. Zaczęto myśleć o powrocie na północny Atlantyk i to wtedy pojawia się Montreal i tak naprawdę linia, która do schyłku polskiej żeglugi pasażerskiej jest funkcjonuje i działa, czyli Kanada. Tutaj pojawia się żona dla Australijczyka, sami swoi też mają epizod związany z żeglugą przez Atlantyk. Także zrywamy ze Stanami, pływamy starym Batorem, a potem nowym Batorem, już tylko Gdynia, Montreal, Southampton po drodze, gdzie dobierano pasażerów. Także w taki sposób to jest rola to jest jak gdyby powrót do tego łączenia dwóch światów, Polski emigracyjnej z Polską no ludową w tym momencie, kiedy to Polacy wracając w odwiedziny, czasami na stałe do Polski, to różne fale były w tamtym czasie, no to na Batorym to było najfajniejsze, to było takie już wejście do Polski jeszcze na amerykańskiej ziemi. I na tym budowano jak gdyby...
Legendarna kuchnia na Batorym.
Kuchnia, lody, cuda, oficer rozrywkowy, kultowy Eryk Kulm, który zabawiał, czy Edward Obertyński, to były takie postacie, które tworzyły tę polską chatę na pokładzie Batorego.
No dobrze, ale to zupełnie inna już historia. Historia moim zdaniem też pokazująca, no jakby to powiedzieć, całą masę postaci, o których pewnie powinniśmy kiedyś przy jakiejś okazji jeszcze porozmawiać. To się kończy właściwie nijak. No, ja sam pamiętam tego Batorego starego już na sznurku w Gdyni. Potem poszedł, no niestety, jakby to powiedzieć, do Azji, tak? Do Azji.
Do Hongkongu, tak.
Do Hongkongu. No a potem już jakby to powiedzieć po cichu właściwie trochę umierał Stefan Batory. To już właściwie w którymś momencie przestało być opłacalne.
Tak, 69 rok to jest pożegnanie z Batorym jako liniowcem. Próba reaktywacji statku właśnie przy skwerze czy tam przy Molo Południowym jako hotelu. To był krótki epizod. Wiadomo, że to się nie mogło komercyjnie opłacać. Notabene odegrał ostatnią pasażerską w cudzysłowie rolę jako hotel dla zomowców w grudniu 1970 roku. Bo dużo pomieszczeń, a potrzeby były wówczas znaczne. Ściągnięto tu mocne siły wojska i milicji. I próba reaktywowania, utrzymywania, ponieważ ten popyt ze względu na polską Polonię utrzymywał się i polskie linie oceaniczne czyniły staranie, nie stać nas było na nowy, chociaż projekty były, drugiej Polonii na przykład. Więc wybór padł na znowu Duńczyków, na Mazdam, czyli taki second hand, z drugiej ręki liniowiec, który przebudowany do nowej roli, z liftingiem takim, unowocześniony i architektonicznie, i technicznie, stał się Stefanem Batorym, kontynuatorem i nazwy, i przede wszystkim tej linii, która przez pierwszy okres funkcjonowała całkiem nieźle, no ale wiadomo było, samolot, schyłek transatlantyckiej żeglugi, to również dotknęło nas, chociaż najwolniej to się działo w przypadku Polaków.
No dobrze, to jeszcze jest legendarny rejs dookoła świata, czy też jakby ostatni pasażerski taki, czy bym chciał wakacyjny rejs, który odbywał Stefan Batory, ale to też znowu historia na nową audycję. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Aleksander Gost, zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej. Bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję i dobranoc.